Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w pierwszym w tym roku programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Przy mikrofonie Lidia Kilińczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Opowieść wigilijna w Domu Polskim w Barze. W dniu 30 grudnia 2020 roku z okazji zakończenia roku w Domu Polskim w Barze odbyła się tradycyjna bożonarodzeniowa i noworoczna uroczystość. Przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych sala widowiskowa wypełniona była w ponad 50%. Widzami byli członkowie Barskiego Kulturalno-Światowego Stowarzyszenia Polaków imienia Konfederatów Barskich oraz rodzice dzieci, członków zespołów artystycznych działających przy Domu Polskim. Niezmiernie miłą była obecność wśród gości państwa Joanny i Bartosza Szeligów, konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy oraz osób duchownych, księdza Władysława Kunickiego, wikariusza parafii Świętej Anny w Barze i siostry delegatki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek w Barze Jany Bubel. Spotkanie rozpoczęło się od słów powitania skierowanych do wszystkich obecnych przez prezesa Barskiego Kulturalno-Światowego Stowarzyszenia Polaków imienia Konfederatów Barskich, pana Mikołaja Kurty. Po złożeniu życzeń świątecznych i krótkiej modlitwie nastąpił tradycyjny moment dzielenia się opłatkiem. Ze względu na pandemię nie było możliwości tego uczynić w sposób tradycyjny, dlatego każdy wziął do rąk opakowany w folii opłatek i przyniósł do domu. Potem głos oddano młodym artystom. Bardzo udane było preludium do koncertu kolęd, który przygotowały zespoły Młode Liście i Aksamitki. Tym preludium było przedstawienie kuka teatralnego Iskierka zatytułowane Opowieść wigilijna, a oparte na motywach utworu Charlesa Dickensa. Gra młodych aktorów była tak naturalna, że wywołała łzy wzruszenia u publiczności, a dodatkowo wprowadziła wszystkich obecnych w magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Następnie sztafetę przejął chór Młode Liście, który w ogólnoukraińskim konkursie Art Fest zdobył pierwsze miejsce w nominacji zespołów wokalnych za najlepsze wykonanie programu noworocznego. W finale wystąpił zespół taneczno-folklorystyczny Aksamitki. Młodzi artyści ubrani w stroje ludowe wyśmienicie zaśpiewali kolędy. Warto zaznaczyć, że zespół ten zdobył pierwsze miejsce reprezentując program świąteczny w dwóch konkursach. Pierwszym międzynarodowym przeglądzie kolędy polskiej w Winnicy Leć Kolędo Leć oraz w pierwszym międzynarodowym konkursie Bożonarodzeniowa Wędrówka Światem, zorganizowanym przez dobroczynną Fundację Harmonia z Wielkiej Brytanii wspólnie z Ukraińską Asocjacją Młodzieży Twórczej. Końcowym akordem spotkania było wspólne odśpiewanie kolędy Bóg się rodzi, ostatnia zwrotka, której niesie wyraźne przesłanie i pozwala nam zachować nadzieję i wiarę w dobrą przyszłość.
Kolędowanie w kamieńcu pod znakiem rodziny. Stało się już dobrą tradycją winszowanie katolickiej społeczności miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia i udział we mszy świętej, który przewodniczył biskup ordynariusz Leon Dubrawski, przedstawiciele władz miasta i deputowanych od wszystkich lokalnych partii. To piękny znak szacunku i dobrych relacji między kościołem rzymskokatolickim a władzami lokalnymi. Tegoroczne kolędowanie, które odbyło się 28 grudnia 2020 roku było wyjątkowe nie tylko ze względu na obecność wybranego burmistrza Michała Posidka i odnowionego korpusu deputowanych, ale także dzięki koncertowi seminarzystów i diakonów duchownego seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Winnicy, którzy wykonywali kolędy w językach różnych narodów świata. W kazaniu biskup Leon powiedział, że władza również potrzebuje naszej modlitwy i zwracając uwagę na obchody Dnia Świętych Dzieci Męczenników, przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, że naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. Dlatego jest to szczególny dzień modlitwy za dzieci, matki, a zwłaszcza kobiety, które dokonały aborcji. Muszą także doświadczyć Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Kaznodzieja zauważył ponadto, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa, bez którego nie ma dobrobytu. Bóg rodzi się w rodzinie, w otoczeniu Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. W tym roku obchodzimy w kościele rok świętego Józefa, opiekuna Jezusa. Naszym obowiązkiem jest przekazać naszym dzieciom Boga, ponieważ jak mówił święty Augustyn, jeśli będą mieli Boga na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Na zakończenie ordynariusz udzielił obecnym dzieciom błogosławieństwa, a młodzież parafii katedralnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła śpiewała kolędy.
O sojuszu Piłsudski-Petlura w polskim Rzeszowie. Obchodzone stulecie wojny z bolszewikami skłania do refleksji nad historią Polski i Ukrainy. Ponieważ w przeszłości badaniom historycznym nie sprzyjały uwarunkowania ideologiczne, a rządy totalitarne usiłowały narzucić społeczeństwu reżimowy punkt widzenia na minione wydarzenia, dlatego dopiero po upływie dziesięcioleci możemy w pełni zrozumieć minione dzieje. Tak było przez dziesiątki powojennych lat, kiedy to na polską historiografię, a jeszcze bardziej ukraińską, rzucał się długi cień komunistycznej Moskwy. Dopiero po odzyskaniu niepodległości niepodległości Polacy i Ukraińcy odrabiają zaległości, zarówno na płaszczyźnie polityki historycznej, jak i polu badań naukowych, tym także w odniesieniu do zawartego 100 lat temu sojuszu. Droga do tego porozumienia dla żadnej ze stron nie była łatwa i prosta. Znaleźli się jednak dwaj mężowie stanu, Józef Piłsudski i Szymon Pytlura, którzy potrafili widzieć więcej i dalej. Kierowali się nie tylko doraźnymi interesami ówczesnych społeczeństw, historycznymi urazami, ale umieli opopatrzyć strategicznie przyszłość, która wobec agresywnych działań Czerwonej Rosji rysowała się w jak najczarniejszych kolorach. Jak przypomina znawca tej problematyki profesor Stanisław Stępień, ataman główny Szymon Pytlura w liście do jednego ze swoich generałów z całą stanowczością pisał: wskazywanie na dzieje polsko-ukraińskich nieporozumień w przeszłości nie jest argumentem dla współczesności. Podobnie myślał naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski. Obaj przekonani byli, że niepodległości nie wystarczy wywalczyć, ale trzeba ją utrzymać i zapewnić swym narodom perspektywę bezpieczeństwa na przyszłość. Józef Piłsudski był przekonany, że bezpieczeństwo narodu leżącego między dwoma imperializmami, niemieckim i rosyjskim, może być oparte jedynie na sojuszu z sąsiednimi narodami zniewolonymi w przeszłości przez carski reżim, a po jego upadku szukającymi drogi do własnej niepodległości, a zwłaszcza z największym z nich, Ukrainą. Pragnął zatem stworzyć nowy system bezpieczeństwa, odwołujący się do dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, popularnie nazwanej koncepcją jagiellońską. Miała to być Federacja Polaków z Litwinami i Białorusinami oraz ścisły sojusz polityczny, wojskowy i gospodarczy z niepodległym państwem ukraińskim. Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę, że bez niepodległej Ukrainy ze stolicą w Kijowie taki układ stabilizacyjny jest niemożliwy. Był też świadomy, że brak niepodległego państwa ukraińskiego to ogromne wzmocnienie ludnościowe, terytorialne i surowcowe Rosji, niezależnie czy białej, czy czerwonej. Jego zdaniem wchłonięcie Ukrainy przez Moskwę skutkowałoby stworzeniem podstaw do nowego imperializmu, zagrażającego nie tylko Polsce, ale także innym narodom Europy Środkowo-Wschodniej. W ówczesnych warunkach istniało ogromne zagrożenie komunistyczne nie tylko dla Polski, ale całej Europy Zachodniej. Również ataman główny Szymon Pytlura był politykiem o poglądach racjonalnych i doskonale zdawał sobie sprawę, że sojuszników można szukać jedynie wśród zachodnich sąsiadów. Miał na myśli przede wszystkim Polskę. Innej drogi nie było. W cytowanym już liście z całą stanowczością napisał: ci ukraińscy działacze, którzy popychają nas w objęcia Federacji Rosyjskiej, to ludzie bez państwowej perspektywy. Zdecydowanie wybrał więc sojusz z Polską. 21 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski i Szymon Pytlura doprowadzili do zawarcia polsko-ukraińskiego sojuszu politycznego, zwanego Umową Warszawską, a w 3 dni później do wspólnej konwencji wojskowej i w końcu wspólnej zbrojnej walki przeciwko bolszewikom. Skutkowało to najpierw wyzwoleniem Kijowa przez armię polską i ukraińską, a następnie w dniach wielkiej próby dziejowej, kiedy Armia Czerwona zbliżała się do polskiej stolicy, wspólną obroną terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szymon Pytlura w liście do swego ministra spraw zagranicznych Andrija Lewickiego 10 lipca 1920 roku napisał: pragnę uczciwie wykonać zobowiązania wobec Piłsudskiego i Polski i używam wraz z rządem wszelkich środków, by nie została wykorzystana ciężka sytuacja Polski. Lecz przeciwnie, by w tym momencie znaleźć wspólny język i możliwość wspólnych działań przeciw Moskwie. Wymownym symbolem polsko-ukraińskiego braterstwa broni stała się pod koniec sierpnia 1920 roku obrona Zamościa przed nacierającą armią konną Siemiona Budionnego. Dzięki ukraińskiemu dowódcy pułkownikowi Markowi Bezruczce nie tylko udało się ją zatrzymać, ale także zadać jej ciężkie straty. Niestety pomimo odparcia najazdu bolszewickiego w 1920 roku, Józefowi Piłsudskiemu nie udało się zrealizować koncepcji federacyjnej, ani też doprowadzić do niepodległości państwa ukraińskiego. Podobnie jak Pytlura miał on wielu przeciwników, także wśród własnych rodaków. Obserwujący ówczesne wydarzenia wybitny polski publicysta, historyk i polityk konserwatywny Stanisław Cat-Matkiewicz z żalem odnotował: faktem jest, że Piłsudski czuł się zwyciężony przez opinię publiczną, że Sejm był przeciwny dalszej wojnie, że opinia polska powszechnie bała się nowej wyprawy kijowskiej, że w dalszej wojnie z bolszewikami nie mógł Piłsudski liczyć nawet na poparcie lewicy niepodległościowej. Podpisany 18 marca 1921 roku traktat ryski był osobistą klęską marszałka Piłsudskiego i jego politycznego obozu. W stosunku do ukraińskich sojuszników czuł się zobowiązany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 15 maja 1921 roku odwiedził obóz internowania ukraińskich żołnierzy w Szczypiornie. Towarzyszący mu major Juliusz Ulrycht zwrócił uwagę na ogromne przygnębienie, żal, a nawet towarzyszące temu wzruszenie Piłsudskiego. Marszałek zaproszony do świetlicy obozowej wypowiedział w stosunku do ukraińskich żołnierzy tułaczy znamienne słowa: ja was przepraszam, panowie, ja was przepraszam, to miało być zupełnie inaczej. Trwałego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej Józefowi Piłsudskiemu nie udało się utworzyć. Polska, w przeciwieństwie do Ukrainy, niepodległość uzyskała, ale tylko na 20 lat. W 1939 roku znów została zaatakowana przez dwa imperializmy, niemiecki i sowiecki. Dziś, po 100 latach od tamtych wydarzeń, historycy polscy i ukraińscy na nowo zadają pytanie, czy sojusz polsko-ukraiński z 1920 roku miał realne znaczenie dla dziejów obu narodów, nie tylko dla Polaków, ale może zwłaszcza dla Ukraińców. Nowa wystawa Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowana Józef Piłsudski i Szymon Petlura, twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku, jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Zaprezentowana w ogrodach bernardyńskich w Rzeszowie ekspozycja przedstawia wciąż mało znany aspekt walk o niepodległość i granice Polski i Ukrainy przez pryzmat życia i działalności dwóch wybitnych mężów stanu. Autorem wystawy jest doktor habilitowany Stanisław Stępień, znawca stosunków polsko-ukraińskich, redaktorem dr Jacek Magdoń, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Za opracowanie graficzne odpowiadał Karol Czechowicz z rzeszowskiego IPN-u. Pracę nad wystawą opartą na materiałach źródłowych znajdujących się m.in. w Polsce, na Ukrainie i we Francji trwały ponad rok. Obecnie wystawa polskojęzyczna prezentowana jest w Rzeszowie, a po 20 stycznia będzie eksponowana na zamku w Sanoku. Przygotowywana jest również wersja wystawy w języku ukraińskim oraz dwujęzyczny, bogato ilustrowany katalog.
Profesor Tomasz Grodzki został szefem delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia planowane jest na wiosnę. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki został przewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. W jej składzie, liczącym 12 przedstawicieli Sejmu i Senatu, znalazło się jeszcze troje senatorów – Małgorzata Kopiczko, Lidia Staroń i Stanisław Karczewski. Делегація уконституувала ще під час посідзення з удялом маршалку Сейму і Сенату в щороди 16 грудня 2020 року. Заданням згромадзення є займування ще справами, дотичанцими всіх трьох країв, наприклад, реляціями з Білорусією, Росією, цибербезпеченством ораз обецьні також валком з COVID-19. Маршалок Гроцький поінформував, що на весни плануване є споткання цілого згромадзення. Як от Особове президіум є там представитель Литви, Дмитро Разумков з України і я. Усталіми онлайн можливо дати, повідомив маршалок. В склад згромадзення входять по 12 парламентаристів Сейму і Сенату Речепосполіти Польської, Сейму Республіки Литовської ораз Ради Найвищої України. Посідзення інаугураційне відбилося 16 червця 2008 року в Києві. Приводнічонцем народової делегації кожного краю є приводнічонцем його парламенту, а його застеп przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych danego parlamentu. Polska delegacja liczy 8 posłów i 4 senatorów. Zastępca marszałku Senatu będzie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński. Członkowie zgromadzenia pracują w komisjach: Komisji do Spraw Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, Komisji do Spraw Rozwoju Współpracy Handlowo-Gospodarczej, Regionalnej, Lokalnej i Transgranicznej, Komisji do Spraw Współpracy Społecznej i Kulturalnej, Komisji do Spraw Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa.
Informacje jednym zdaniem.
Pojawił się drugi tom polskojęzycznych artykułów Iwana Franki. Iwan Franko za swojego życia opublikował ponad 1150 artykułów w języku polskim i około 150 w języku niemieckim. Pisał nie tylko po ukraińsku. W 2016 roku Iwan Matkowski, naukowiec Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu oraz Ihor Rozwódzki rozpoczęli realizację projektu poświęconego odkryciu mało znanych stron twórczości publicystycznej ukraińskiego pisarza i polityka. 4 lata temu ukazał się ich wybór polskojęzycznych artykułów o literaturze Iwana Franki pod tytułem Iwan Franko – Szkice o literaturze. W 2019 roku ukazał się drugi tom artykułów, który Franko pisał do prasy polskojęzycznej pod koniec XIX wieku, i to nie tylko w Galicji. Tym razem w publikacji zatytułowanej Iwan Franko wśród Rusinów, Polaków i Żydów, po polsku Iwan Franko w kręgu Rusinów, Polaków i Żydów, zamieszczono artykuły o tematyce politycznej. Iwan Franko publikował artykuły polskojęzyczne na różne tematy w latach 1877-1897 w gazetach wydawanych m.in. we Lwowie, Krakowie, Warszawie i Sankt Petersburgu, czyli w miastach wchodzących wówczas w skład dwóch imperiów – Austro-Węgier i Rosji. Kompilatorzy planują wydanie 10 tomów tematycznych z polskojęzycznymi artykułami Franko. książki. Jak już wspomnieliśmy, pierwsza książka zawiera teksty o tematyce literackiej. Kolejnym etapem była publikacja publicystyki politycznej Iwana Franki na temat Ukraińców, Polaków i Żydów. W swoich artykułach na tematy polityczne Franko występuje jako rzecznik dialogu między Ukraińcami, Polakami i Żydami. W tomie drugim, o którym teraz mówimy, znajdują się 42 artykuły, z których 7 omawia kwestię żydowską. Możemy mieć nadzieję, że książka Iwan Franko w kręgu Rusinów, Polaków i Żydów znajdzie wdzięczne grono czytelników zarówno w Polsce, wśród badaczy stosunków międzyetnicznych tamtego okresu, jak i na Ukrainie, gdzie polskojęzyczne dziedzictwo Iwana Franki znane jest wąskiemu kręgowi czytelników. Organizacją, która została ukraińskim partnerem projektu, jest Chrześcijański Demokratyczny Związek Polaków w Winnicy. Publikacja została sfinansowana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu wsparcia Polaków za granicą, w szczególności w krajach byłego ZSRR, realizowanych przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie.
Dostrzeżemy otrzymane dobro. Słowa papieża do Polaków na rok 2021. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, nie oceniamy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią. Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymywaliśmy każdego dnia. Bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczają. Podkreślił Franciszek. Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się w stawiennictwu świętego Józefa, patrona Nowego Roku. Dla każdego i każdej z Was i dla Waszych rodzin niech to będzie początek szczęśliwego i pełnego łask Bożych roku. Niech Pan Wam błogosławi. Ojciec Święty podczas audiencji w przedostatnim dniu minionego roku zachęcił także, aby przyjąć Nowy Rok jako cenny dar, angażując się w budowanie życia w świetle prawdy, którą Słowo Wcielone przyniosło na ziemię.
W dniu 12 stycznia w programie pierwszego kanału TVP wyemitowany został film pod tytułem W cieniu Kremla – Jutro Ukraina, zrealizowany na podstawie tzw. raportu Gosiewskiej i poświęcony zbrodniom wojennym z boku rosyjskich okupantów i marionetkowych rządów separatystów na wschodniej Ukrainie w 2014 roku. Film przedstawia raport posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej, który jest zbiorem dowodów wspierania prorosyjskich separatystów destabilizujących sytuację we wschodniej Ukrainie, także dokonujących tam zbrodni wojennych z boku Federacji Rosyjskiej. Ten film dokumentalny to dziennikarskie śledztwo. Stał się on podstawą do wniesienia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Przed filmem w programie Minęła 20 pani poseł mówiła również o aktualnej sytuacji na Donbasie, o osobach zaginionych i sytuacji jeńców ukraińskich, a także o dalszych losach raportu i toczącym się postępowaniu w biurze prokuratora Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. W 2020 roku powstały także krótkie filmy nagrane przez polską dziennikarkę Monikę Andruszewską, ukazujące zbrodnicze działania wschodniego okupanta na narodzie ukraińskim, które ciągle mają miejsce. Świadectwa z niewoli zostały nagrane samodzielnie przez jeńców i ich bliskich w ramach projektu Małych Grantów Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
16 stycznia 2021 roku zmarł Józef Zagórowski, prezes Towarzystwa Dobroczynnego Polonia pierwszej i trzeciej kadencji, a przez ostatnie lata prezes honorowy tej organizacji wspierającej Polaków mieszkających w Grudku Podolskim i okolicznych miejscowościach. Towarzystwo Dobroczynne Polonia powołano do życia w czerwcu 1989 roku. Było to jedna z pierwszych na Ukrainie organizacji zajmujących się sprawami Polonii żyjącej na Ukrainie. Jego członkowie i sympatycy doprowadzili do powstania w Grudku polskiej szkoły. Miejscowe władze przekazały działkę pod budowę, a Stowarzyszenie Wspólnota Polska sfinansowało inwestycje. W 2002 roku budynek był gotowy i od razu rozpoczęło się nauczanie. W gmachu szkoły w wydzielonym skrzydle otwarto Dom Polski, gdzie swą siedzibę ma Towarzystwo Dobroczynne Polonia, otaczające opieką rodaków z niemal całego obwodu chmielnickiego. Przy Polonii działają zespoły wokalne i taneczne, pielęgnuje się tradycje i kulturę przodków, organizuje się coroczne obchody Święta Niepodległości, ale też się pomaga w bardziej przyziemnych sprawach.
Historia Podola i nie tylko.
Szpital Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej w Winnicy. Placówką utrzymywaną przez CKO w Winnicy był Szpital Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Mieścił się on w ładnej dużej willi danej do dyspozycji na ten cel przez panów Szczeniowskich z Kapuścian. Willa malowniczo położona na wzgórzu w sporym, może nieco zapuszczonym ogrodzie, nawet raczej parku. Naczelnym i jedynym lekarzem szpitala była pani doktor Oskierczyna gdzieś z Polesia. Mąż jej, porucznik rezerwy artylerii, przebywał na froncie. Pani doktor, drobna osóbka z chłopięcą czuprynką, energiczną rączką trzymała w ryzach personel szpitalny i chorych. Do pomocy miało cztery siostry pielęgniarki. Swoją kuzynkę panią Rylską oraz trzy panny Zofię. Panią Zofię Jasińską, wysoką blondynkę, panią Zofię Wyżykowską, małą zadzierżystą brunetkę i drobną szczuplutką blondynkę, późniejszą panią Edmundową Bigałkę. Nazwiska jej niestety nie sposób przypomnieć. Zgadywanka o trzech Zofiach ułożona przez kogoś im współczesnych brzmiała tak. Jedna duża i dwie małe, jedna czarna i dwie białe. Nie wiadomo, czy pani Oskierczyna ze swym sztabem była bardzo obciążona obowiązkami leczniczymi. Chyba raczej nie. Sytuacja zmieniła się radykalnie po bitwie pod Kaniołem II Korpusu generała Hallera w maju 1918 roku. Szpital zapełnił się kompletnie rannymi, których w obawie przed aresztowaniami na gwałt trzeba było przerabiać na uchodźców. Oddziały austriackie, które stacjonowały wówczas w Winnicy, nie odznaczały się szczególną energią w wyłapywaniu zbiegów ze zdradziecko napadniętego i rozbitego przez Niemców II Korpusu. Formacja powstała z oddziału 2 Brygady Legionów Hallera, które się przebiły na Ukrainę pod Rarańczą i oddziałów polskich uformowanych na Rusi. W ten sposób udało się przetrzymać rannych do wyzdrowienia względnie do zaleczenia ran, aż do likwidacji szpitala późną jesienią 1918 roku, kiedy to wartościowy sprzęt chirurgiczny wywieziony został do Odessy i przekazany formującej się tam 4. Dywizji generała Żeligowskiego.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomysł w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Слово польське.